Skoro to są rekolekcje na dobry początek, to myślę sobie, że żeby ten dobry początek nie skończył się jak w polskim porzekadle, potrzeba się wyposażyć. Wyposażyć na to, co nas czeka. Na najbliższy, rozumiem, rok akademicki. I to wyposażenie powinno być odpowiednie do drogi. Jaka jest się, że ta droga, która jest przed nami, jak tu jesteśmy wszyscy razem, to jest droga, która o wiele mniej przypomina wycieczkę czy jakiś spacer, a dużo bardziej walkę, przedzieranie się przez kolejne wydarzenia, trudności. I z perspektywy wiary najważniejsze jest to, żeby zdawać sobie sprawę, z kim walczę, o co się zmagam i przygotować się na to, co przeciwnik może przygotować. Tak się wyposażyć do tego zmagania, żeby mieć na podorędziu odpowiedni oręż, jak mówi Pismo, czyli broni. No, przeciwnik jest przebiegły i do tego jeszcze perfidny. Natomiast, patrząc nieco z dystansu, można się domyślić, czego będzie dotyczyć główna linia ataku. Co będzie atakowane, co będzie dotykane w najbliższym czasie. Bo to już się dzieje. Bardzo przepraszam. Zapewniam was, że o wiele lepiej, kiedy smarkam, niż kiedy kicham. A zanosiło się na to. Co się dzieje wokół nas? No, to jest świat, w którym się żyjemy i w którym widzimy, jak bardzo wiele osób rezygnuje z wiary. I byłoby głupotą sądzić, że skoro ludzie często ode mnie porządniejsi, często ode mnie bardziej poukładani, często ode mnie mocniejsi, bardziej konsekwentni, porzucili wiarę, to że mnie nie spotka pokusa rezygnacji z wiary. Co więcej, może mi się wydawać, albo już mogę być w takim momencie, kiedy przeżywam coś, co możemy nazwać kryzysem wiary, wątpliwościami, takim zmaganiem o to, czy zostać, czy odejść. Myślę, że wy wiecie o tym wiele więcej niż ja, bo ja raczej spotykam się z ludźmi wierzącymi, takimi, którzy przychodzą co najwyżej rozwiązać jakieś kłopoty, zapytać o coś, poradzić się. Rzadziej niż wy spotykam ludzi, którzy porzucili wiarę. Co jest ważne, patrząc na takie historie i jednocześnie uzbrajając się do tego, żeby samemu nie odpaść. Ważne jest to, żeby widzieć te wydarzenia w perspektywie ducha, w perspektywie walki duchowej. Bardzo łatwo, znaczy łatwo jak łatwo, jeśli ktoś ma narzędzia do tego, to może opisać te procesy socjologicznie. Może wskazać przyczyny i procenty, którym konkretne grupy osób właśnie się jakimś tym przyczynom podporządkowują. To jest prosty opis, stosunkowo. On jest zewnętrzny. Natomiast jeśli mamy sami przejść jakąś obronną ręką przez takie właśnie pole minowe, to pole walki, to musimy wiedzieć, że to jest walka duchowa. A walka duchowa ma swoje prawidła. I można się właśnie przygotować na toczenie walki wewnętrznej. I myślę, że tylko ktoś nierozsądny, widząc, co się dzieje z jego znajomymi, krewnymi, co się dzieje z różnymi autorytetami, które odchodzą od wiary albo wręcz się sprzeciwiają Kościołowi, odrzucają Kościół katolicki, tylko ktoś naiwny pomyślałby, mnie to nie spotka. Spotka. I pewnie już może ciebie dotykać. Rezygnacja, co ciekawe, zauważył to Brendan Vogt w książce, którą wydaliśmy, Powrót, co zrobić, kiedy dzieci odchodzą z kościoła. rezygnacja z wiary najczęściej, i to według badań, nie odbywa się z dnia na dzień, tylko jest procesem. Zawsze jakaś droga prowadzi do tej ostatecznej decyzji oziębłości. I żeby dobrze uchwycić, co się podczas tej drogi dzieje, no to widzimy efekt, rezygnacja, ale co jest wcześniej? Wcześniej bardzo często jest rozczarowanie. Ono może rodzić i zwątpienie, może rodzić też jakieś zgorzknienie, mogą się różne rzeczy pojawić, ale bardzo często gdzieś na pierwszym etapie tej drogi odejścia pojawia się rozczarowanie. I to rozczarowanie dotyczy bardzo różnych rzeczy. Po pierwsze, pewnie tak najprościej jest mówić o rozczarowaniu Kościołem. I o tym będę mówił jutro. Niektórzy mogą przyznać się do tego, że rozczarowali się samymi sobą jako ludźmi wierzącymi. I o tym będę mówił pojutrze. Ale dzisiaj chciałem się skupić na tym, co niewielu przyzna, a wydaje mi się, że jest najbardziej taką złośliwą pokusą i jednocześnie najbardziej przykrą motywacją do rozczarowania. To znaczy rozczarowanie Bogiem. Rozczarowanie Bogiem. Ja domyślam się, że o tym jest tak nieelegancko mówić w Kościele, że można się Bogiem rozczarować. A porządny katolik takich myśli do siebie nie dopuszcza. Tak jak dżentelmeni w klubie o pewnych rzeczach nie rozmawiają. Po prostu nie ma możliwości, żebym rozczarował się Bogiem. Myślę, że to nie jest prawda. I jeśli ktoś z was tak z automatu reaguje, to zalecałbym przyjrzeć się, czy nie popada w to, co nazywa się syndromem wiewiórki, o którym wiecie, kiedyś na spotkaniu pewnie w DA o tym też mówiłem. Jeśli nie, tak, nie, nie wiem. Nie mówiłem o syndromie wiewiórki, wszędzie to mówię, więc myślałem, że to wam też mówiłem. Syndrom wiewiórki to jest takie zachowanie, które powstało, zostało opisane przez pewną anegdotę. Mianowicie zakonnica, prowadząc lekcję religii, zapytała Jasia, pokazując mu obrazek wiewiórki: Jasiu, co to jest? Jasiu spojrzał podejrzliwie na zakonnicę i mówi: gdyby to była przyroda, to bym powiedział, że wiewiórka. Ale skoro to jest lekcja religii, to pewnie Pan Jezus. Często popadamy w syndrom wiewiórki, to znaczy mówimy to, co od nas się oczekuje, żebyśmy powiedzieli. A głębiej myślimy tak, jak wydaje nam się, że wypadałoby myśleć. Pismo Święte nie ma takich dylematów. Pismo Święte zawsze kieruje słowo, które jest w cedur. Tam nie ma żadnych znaków chromatycznych. To jest bardzo proste słowo. I kiedy przygląda się człowiekowi, kiedy opisuje losy człowieka, mówi o rozczarowaniu Bogiem, ponieważ to nie jest zjawisko rzadkie. I też Pan Bóg się nie obraża, jeśli ktoś łapie się na tym, że się nim rozczarował. Kiedyś sobie uświadomiłem, że to nawet takie, bym powiedział, logiczne, że Pan Bóg się na to nie obraża. Nie tylko dlatego, że wie, co będzie, ale dlatego, że jest niewidzialny. I trudno jest nawiązywać więź z kimś niewidzialnym. Co więcej, w zasadzie Pan Bóg jest małomówny. A już kiedy coś mówi, to najczęściej nie to, czego się spodziewamy. Nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Dlatego relacja z Bogiem, więź z Bogiem jest czymś trudnym. Czymś, co rodzi szereg takich właśnie wyzwań. Czymś, co nastręcza wielu problemów. I w ramach tej drogi można się rozczarować. Ale żeby nie być gołosłownym, to chciałbym się odnieść do konkretnych słów z Pisma Świętego, a dokładnie z Ewangelii Świętego Łukasza. Pamiętacie ten epizod? To jest z 7 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ta sytuacja, kiedy Jan Chrzciciel znajduje się w więzieniu. i donoszą mu o tym, co robi Chrystus. A Chrystus chwilę wcześniej wskrzesił młodzieńca z Nain. Uczniowie Jana przyszli do niego, do więzienia i o tym mu opowiadają. I wówczas, czytamy, Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy spodziewać się innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie i każe zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy czekać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź: idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi. Ewangelię trzeba czytać w kontekście ludzkiego świata. A ten ludzki świat, ten kontekst dla słów, które słyszeliście, jest taki. Jan Chrzciciel, duchowy geniusz, prorok. I to taki prorok par excellence, ponieważ zobaczył to, co zapowiadał. Jednocześnie nauczyciel dla wielu. Taki nauczyciel, do którego przychodzili ludzie i pytali go: czy ty może jesteś Mesjaszem? Nie słyszeliśmy o żadnym cudzie, jaki by zdziałał Jan Chrzciciel, ale jego słowa tak oddziaływały na ludzi, że oni byli przekonani, że to jest ktoś absolutnie wyjątkowy. Ktoś, kto po prostu mocą słowa jest w stanie poruszyć ludzi, tak że na pustynię się schodzą tłumy i przyjmują jego pouczenie. Ktoś bardzo wyjątkowy. I teraz on znajduje się w więzieniu, bo w swojej wyjątkowości wykazał Herodowi grzech cudzołóstwa. I za to Herod go pojmał i osądził, czy osadził raczej w celi. Na to wszystko patrzą uczniowie Jana. Uczniowie Jana, którzy nawet można by tak z Ewangelii wnioskować, że z pewną niechęcią spoglądają na Chrystusa. Bardziej są przywiązani do swojego nauczyciela, do Jana, który ich serca poruszył, który pozwolił im rozpocząć jakąś nową drogę. I oni widzą, że oto ich nauczyciel jest w więzieniu, a ten, którego wskazał jako Mesjasza, się w ogóle tym nie przejmuje. Chodzi gdzieś po jakichś wsiach, gdzieś tam po Galilei, uzdrawia trędowatych tam różnych ludzi, wskrzesza jakiegoś chłopca, zamiast zająć się sprawami naprawdę ważnymi i wreszcie wyzwolić Izraela, wreszcie wzbudzić powstanie, wreszcie przywrócić królestwo ludu wybranego, tak jak to zostało zapowiedziane o Mesjaszu. Dlatego sądzę, że tych uczniów targają wątpliwości. Jan Chrzciciel w więzieniu, a Jezus, ponoć Mesjasz, nie skupiony na tym wyjątkowym proroku, tylko chodzi po wsiach. Jan to widzi. On jest dobrym pedagogiem. I wobec tych wątpliwości, które targają sercami uczniów, mówi im: pójdźcie zapytać. Wybiera dwóch. Prawdopodobnie, tak sobie zgaduję, nie, tego nie ma w tekście, ale tak się domyślam. Wybiera tych, którzy najbardziej potrzebują usłyszeć z ust Jezusa, kim On jest. Tym uczniom już nie wystarcza zapewnienie Jana, że to jest Mesjasz. Potrzebują usłyszeć na własne uszy od Niego, że On jest Mesjaszem. Wobec tego wysyła tych wątpiących. Tych, którzy właśnie są jakoś rozczarowani tym, co robi Mesjasz. Z pytaniem: czy to jesteś ty? czy mamy na kogoś innego czekać? Kiedy tak usłyszycie to pytanie, to ono w ogóle jest trochę bezczelne, a trochę jakby oderwane od historii Jana Chrzciciela. No to najpierw pokazuje go i mówi: oto Baranek Boży, ten, który poniesie grzech świata. A potem mówi: to ty, czy nie ty? Czy kogoś innego mamy się spodziewać? W domyśle, tak słyszę to pytanie, no przecież nie robisz tego, co Mesjasz powinien zrobić. Na co czekasz? Uczniowie idą do Chrystusa, a Chrystus, to jest w ogóle też piękne, jak ten dialog między Janem a Jezusem się odbywa za pośrednictwem uczniów, a raczej można było powiedzieć na rzecz uczniów. Nie odpowiada wprost. Nie odpowiada wprost. Przytacza proroctwo z Księgi Izajasza. Co uczniowie słyszą? Uczniowie Jana, którzy rozpoznają to słowo. Oni słyszą rzecz, która jest, myślę, fundamentalna, żeby bronić się przed rozczarowaniem Panem Bogiem. Słyszą, że Bóg to nie jest ktoś, kto spełnia oczekiwania, tylko to jest ktoś, kto wypełnia obietnice. Bardzo takim charakterystycznym odniesieniem do Pana Boga w naszym świecie jest to, że mamy wobec Niego szereg oczekiwań, szereg spraw, które powinien załatwić tak albo inaczej. Powinien tak, a nie inaczej działać w moim życiu, w życiu moich bliskich. Powinien zrobić to lub tamto. Mam szereg do Niego oczekiwań. Bóg nie spełnia oczekiwań. Bóg wypełnia to, co obiecał, że zrobi. I Jezus, stawiając przed oczy, a raczej wkładając do uszu uczniom proroctwo Izajasza, mówi im: właśnie wypełnia się obietnica mesjańska. Właśnie pomiędzy wami jest Mesjasz, ale nie według wzoru, jaki nosicie w swoich głowach, tylko rzeczywisty. Jeśli napotykasz taką trudność, że właśnie Pan Bóg zdaje się rozczarowujący, to najpierw zapytaj samego siebie, jaki obraz Boga nosisz w sobie? Co tak naprawdę włożyłeś w ten konstrukt, który się nazywa obrazem Boga? Każdy z nas ma jakiś obraz Boga, mniej lub bardziej prawdziwy. W zasadzie życie wiary polega na tym, że nasz obraz Boga się czyści i że coraz bardziej trafiamy w tego Boga, który w rzeczywistości jest. Coraz bardziej rozumiemy, poznajemy tego, który jest. Ale zanim to się wydarzy, no wkładamy na Pana Boga szereg naszych różnych przekonań, zasłyszanych opinii, obrazów, wyobrażeń, właśnie oczekiwań. I z tego wszystkiego tkamy sobie obraz Boga. I kiedy z takim Panem Bogiem się komunikujemy, a raczej z czymś wymyślonym trudno się komunikować, no ale kiedy do Niego się zwracamy, no to to coś, co nazwaliśmy Bogiem, nie może nam odpowiedzieć. Nie reaguje tak, jakbyśmy chcieli, żeby reagowało. Bo takiego Boga najczęściej nie ma. To jest inny przykład innych dwóch uczniów, Kleofasa i podobno Łukasza, chociaż Ewangelia nie wymienia go z imienia. Znowu, ta sama Ewangelia, kojarzycie historię, nie będę jej czytał. Kiedy uczniowie opuszczają Jerozolimę po śmierci Chrystusa, idą do Emaus. Dołącza się do nich Jezus, którego nie rozpoznają. I kiedy im zadaje pytanie, o czym tak rozmawiacie, to mówią: no chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie w te dni, o Jezusie i o tym, że nasi przywódcy go zamordowali, a myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. A myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. Mieliśmy swoje wyobrażenie na temat tego, co ma zrobić Mesjasz, a ten Mesjasz został zamordowany na krzyżu. Jezus na to odpowiada bez ogródek. Bardzo lubię tę odpowiedź Pana Jezusa. O nierozumni. tak mniej elegancko można powiedzieć o nieużywający rozumu, a jeszcze mniej o głupi. Jakie nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co zostało powiedziane o Mesjaszu w pismach i u proroków. Czyli w tym, co nazywamy Starym Testamentem. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia w prawdziwego Mesjasza. Tego, którego zapowiedzieli prorocy. Tego, o którym mówią psalmy. Tego, o którym mówi Stary Testament. Słowo Boga. Wyobrażacie sobie coś. Konstruujecie sobie jakiś obraz Mesjasza. A potem jesteście rozczarowani. Dziwicie się, że takiego Mesjasza nie ma. Tylko jest inny. I wtedy Jezus zaczyna im, jak to mówi Łukasz, poczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków, objaśniać Pisma i rozpala ich serce. Zwraca ich myślenie nie ku ich wyobrażeniom, nie ku ich oczekiwaniom, ale ku temu, co Pan Bóg sam powiedział, że zrobi. Zawsze wtedy, kiedy wydaje ci się, że no właśnie natrafiłeś na tę rafę rozczarowania Bogiem, wypada sprawdzić, czy rozczarowałeś się Bogiem rzeczywistym, czy wymyślonym. Wydaje mi się, że w większości wypadków rozczarowujemy się Bogiem wymyślonym. Bogiem, którego sami sobie skonstruowaliśmy. I trzeba nam dołożyć starań do tego, żebyśmy wyostrzyli, uprawdziwili, jeżeli jest takie słowo, obraz Pana Boga. Ale to jest tylko jeden z przykładów tego rozczarowania. Jest inny, o wiele bardziej dramatyczny. Ten, który opisał święty Jan w 11 rozdziale swojej Ewangelii podczas wskrzeszenia Łazarza. To bardzo długi tekst, więc pozwólcie, że przytoczę go parafrazując. A ten 11 rozdział warto w ogóle poświęcić czas na jego medytację. Ja bardzo lubię ten fragment, tak mówiąc na marginesie. Mam nadzieję, że nie jest wam za zimno. Bym się bardzo rozgadał. Bo Szymon mnie wyrzuci w pewnym momencie, ale wiecie, najpierw chciałbym nie utracić tej jeszcze odrobiny uwagi, którą macie. Więc jeżeli się za bardzo będę rozgadywał, to pokazujcie zegarek albo coś. W każdym razie bardzo lubię ten fragment, dlatego że ten fragment się czyta z katechumenami, z tymi, których przygotowuje się do chrztu. W nim jest zawarta bardzo, ale to bardzo istotna treść. Dlatego zanim katechumeni przyjmą chrzest, przechodzą skrutinia, czyli takie obrzędy oczyszczenia i podczas jednego z tych skrutiniów czyta się właśnie tę Ewangelię, dokładnie podczas ostatniego skrutinium. O czym ta historia mówi? Do Chrystusa przychodzi wiadomość, że jego przyjaciel Łazarz choruje. Mimo to Jezus zostaje w tym miejscu, w którym się znajdował i dopiero po kilku dniach mówi do swoich uczniów: chodźmy do Łazarza. Na to najbardziej racjonalny, najbardziej chodzący po ziemię uczeń Jezusa, Tomasz, zwany Didymos, mówi: ale przecież chcieli cię zabić tam w Judei, w Jerozolimie. Po co tam znowu iść? Nie. Jezus mówi: no bo nasz przyjaciel zasnął i trzeba go obudzić. Czyli Jezus wie, że Łazarz umarł. Na to Tomasz, tak jak mówię, racjonalista, mówi: no jak zasnął, to się obudzi, no bo to po co tam iść? Jak zasnął, to znaczy, że sen przynosi zdrowie, w ogóle wszystko będzie dobrze, nie idźmy tam. Chrystus jednak się uparł, dlatego Tomasz mówi: no to cóż, chodźmy razem z nim, umrzemy. Dochodzą do Betanii i wychodzi mu na spotkanie Marta. Tak zgaduje, że starsza z sióstr. I mówi mu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i dzisiaj wierzę, i teraz wierzę, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek go poprosisz. Bo wierzę, że jesteś Mesjaszem. To jest bardzo ważne zdanie w tej Ewangelii. Bo Marta jest osobą, która naprawdę przylgnęła do Pana Jezusa. Tylko że doświadczenie, które przeżyła, doświadczenie straty, najtrudniejsze z doświadczeń, jakie nam przychodzi, pewnie z jakim przychodzi nam się mierzyć, zaraz obok osobistego cierpienia, to doświadczenie sprawiło w niej, tak słyszę to zdanie, mam nadzieję, że bardzo się nie mylę, że ona dalej wierzy w to, że Jezus jest Mesjaszem i dalej wierzy, że Bóg da mu wszystko, co on go poprosi, ale już nie w jej życiu, że dla niej coś bardzo istotnego pękło, coś bardzo istotnego zostało złamane w tej więzi z Jezusem. Ona dalej go ma za Mesjasza, ale zdaje mi się, nie chcę w żaden sposób Marty tutaj oczernić, ale zdaje mi się, że jakby mniej osobista jest ta więź, niż była wcześniej. Wtedy chociażby, kiedy krzątała się w kuchni i przygotowywała dla Jezusa kolację, a Maria siedziała u stóp Jego. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Chrystus Pan na to odpowiada w sposób tajemniczy. Bo on jej mówi, czy wierzysz? Ona mówi, tak, wierzę. A Chrystus przekonuje ją, że jeśli wierzy, to zobaczy wielkie dzieła Boże. I mówi, twój brat zmartwychwstanie. Marta na to, jak prawie jak porządna katoliczka, mówi, wiem, że zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania. Czyli nie wiadomo kiedy, ale gdzieś na końcu czasu. Wiem, że on wtedy zmartwychwstanie. Jezus nie kontynuuje tego dialogu, tylko pyta, gdzie jest grób. Potem przychodzi do niego, tak sobie zgaduję, młodsza siostra i ona pozostaje tylko na tym jednym zdaniu, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I po prostu płacze. Jezusa to wzrusza. W tej Ewangelii jest kilkukrotnie powiedziane o tym, że Jezus się wzruszył. Wreszcie, kiedy dotarł do grobu, to zapłakał. Ta Ewangelia pokazuje naprawdę współczujące serce Chrystusa Pana. Wtedy, kiedy już dotarł do grobu, mówi, odsuńcie kamień. A na to Marta, ta w cudzysłowie, porządna katoliczka, mówi, ale przecież on już cuchnie. Myśli sobie pewnie tak. No chce się pożegnać z Łazarzem, ale ten biedny Łazarz już od 4 dni jest w grobie, zatem ciało się rozkłada. Lepiej, żeby tak nie zapamiętał swojego przyjaciela. Lepiej, żeby zostawił go właśnie w pamięci takim, jakim był. Młody, zdrowy, silny, a nie cuchnący, rozkładający się trup. Myślę, że ona to robi ze względu na to, żeby ochronić jakoś Pana Jezusa przed tą nieczystością, która w tym grobie musi mieć miejsce. A Jezus jej odpowiada, ale czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, to zobaczysz wielkie dzieła Boże? Odsuwają kamień. Chrystus woła do Łazarza, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wychodzi Łazarz z grobu. W tej historii jest zarazem pytanie, jak i odpowiedź. Problem i jego rozwiązanie. Problem to jest to rozczarowanie, które pojawia się w naszym życiu, rozczarowanie w stosunku do Boga, wtedy, kiedy Bóg dopuszcza cierpienie. Wtedy, kiedy Bóg dopuszcza cierpienie. I kiedy to cierpienie dotyka mnie, często jest łatwiej to przetrwać, niż wtedy, kiedy dotyka moich bliskich. Kiedy dotyka kogoś, kogo pokochałem. Cierpienie, o którym mówimy, niezawinione. Cierpienie, o którym mówimy, że jest po prostu zwykłą niesprawiedliwością. Wtedy przestajemy widzieć Boga, który jest miłosierny, który jest miłością, który jest czułością i troszkę się w takiej wersji najbardziej light usztywniamy w stosunku do Boga. Usztywniamy, bo nie chcemy stracić wiary. Nie chcemy przestać wierzyć w to, że On faktycznie jest Bogiem. Ale w moim życiu dopuszcza się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. To jest najstarsza pokusa, jaka towarzyszy ludzkości. Najstarsza. W Księdze Rodzaju jest opisana jako ta pokusa, którą wąż wsączył w ucho Ewy. Czy to prawda, mówi wąż w Księdze Rodzaju, czy to prawda, że Bóg wam zakazał jeść z drzew tego ogrodu? co jest oczywistym absurdem. Ale co się kryje pod tym zdaniem? Czy to prawda, że Bóg jest niesprawiedliwy? Czy to prawda, że Bóg jest złośliwy? Czy to prawda, że Bóg jest kimś, no właśnie, zaskarbiającym sobie dobre rzeczy, a wam dający resztki? Czy to prawda, że Bóg was uciemiężył? Czy to prawda, że Bóg na was złożył ciężar, a wcale nie dał wam korzystać z tego ogrodu? To jest wsączenie w ucho ludzkości takiego przekonania, że Bóg nie jest dobry. Że nie jest na wskroś dobry. I obawiam się, że większość ludzi, bo spotkałem też takie osoby, które nie, i to mnie trochę zaskoczyło, ale większość ludzi przeżywa swoją tą pierwotną pokusę i swój grzech pierworodny w takiej sytuacji, kiedy przestaje wierzyć, że Bóg jest naprawdę dobry. Taki dobry do cna, że w nim nie ma idei zła. To znaczy, on nie wie, co to znaczy zrobić coś złego, bo nigdy czegoś złego nie zrobił. Co więcej, nie potrafi sobie wyobrazić samego siebie działającego zło. On jest tak czysty i niewinny. Tak dobry. Ale wąż, a później i my sami wykorzystujemy różnego rodzaju sytuacje w świecie, w których widzimy konkretne zło, konkretne cierpienie, konkretny ból i oskarżamy za to Boga. Gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Gdybyś chciał, gdybyś mógł, gdybyś był wszechmocny, gdyby naprawdę ci na mnie zależało, to ochroniłbyś mojego bliskiego, moją bliską od śmierci, od choroby, od tego, co przeżywa, od tej straty. Gdybyś tu był. Ja wciąż wierzę. Ale gdybyś tu był. To są takie sytuacje, w których bardzo często zadajemy pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie Boże, dopuszczasz, żeby to się działo w moim życiu? Dlaczego dopuszczasz, żeby takie straszne rzeczy się działy na świecie? To jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Bo żeby mieć na to dobrą odpowiedź, trzeba byłoby mieć umysł Pana Boga. To jest pytanie, które nas stawia na równi z Panem Bogiem, a nawet lepiej, jak to kiedyś Lewis napisał, sadza Boga na ławie oskarżonych. A nas jako tych prokuratorów, którzy właśnie przesłuchują oskarżonego. Lepszym pytaniem w takich sytuacjach jest pytanie, po co? Po co to robisz? Po co to dopuszczasz w moim życiu? Po co dopuszczasz to w życiu moich bliskich? Ten rodzaj cierpienia, ten rodzaj straty, ten rodzaj zła. Pytanie po co jest pytaniem o cel, a pytanie dlaczego jest pytaniem o przyczynę. Kiedy pytam o cel, to mogę z tym celem współdziałać. Mogę chcieć go również osiągnąć. Przestaję być oskarżycielem, a zaczynę być towarzyszem. Wierzę w to, że Jezus zapłakał przy grobie Łazarza i to nie był teatr, tylko prawdziwy żal po śmierci przyjaciela. Prawdziwy żal, smutek ze względu na cierpienie, które przeżyły Marta i Maria. Prawdziwe współodczuwanie z nimi. Wtedy, kiedy pytam o to po co, to mogę też dowiedzieć się o tym, że historia z Bogiem zawsze ma dwie części. Tak jak ta historia z Łazarzem. I drugiej części nie jestem w stanie sam wymyślić. Nie jestem w stanie jej przewidzieć. Nie jestem w stanie napisać scenariusza na drugą część. Potrafię jako tako przeżyć pierwszą. Tę właśnie, która dotyczy zmagania, cierpienia, straty, tych trudnych doświadczeń w naszym życiu. Czasem też krzywdy. Jestem w stanie jakoś ją przeżyć. Jeśli w mojej historii mojego życia pojawia się Chrystus, to mogę być pewny, że będzie druga część tej historii. Taka, której nie jestem w stanie wymyślić. Podobnie jak Marta nie była w stanie sobie wyobrazić, że Jezus może wskrzesić 4-dniowego trupa. No nikt sobie nie był w stanie tego wyobrazić. Że On powie Łazarzu wyjdź na zewnątrz i wyjdzie zmarły. Po 4 dniach że nagle wydarzy się coś, co nie ma miejsca w ludzkim świecie. Nikt nie był sobie w stanie tego wyobrazić. Ale to jest też prawda o naszych historiach. To jeszcze jedna przerwa techniczna. Ale obiecuję, że ląduję. Początek tego roku upłynął mi w takim trudnym doświadczeniu, ponieważ przez 2 lata towarzyszyliśmy wraz tutaj z osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo to paleolitowe, towarzyszyliśmy Basi. Basia jest moją koleżanką, z którą byłem na studniówce. Zaprosiłem ją. Nie bardzo się z tego cieszyła, powiem wam od razu. Bo ona kochała tańczyć, a ja zupełnie nie. W każdym razie od tamtego czasu się przyjaźnimy, a nie wchodząc w szczegóły, jest to ponad lat 20. I przez 2 ostatnie lata towarzyszyliśmy jej w chorobie nowotworowej. Bardzo dużo się modliliśmy. Robiliśmy, co było w naszej mocy. To w ogóle było też piękne patrzeć na to, jak ludzie z siebie wydobywają takie pokłady dobra, przygotowują jej posiłki, dbają o leczenie, szukają sposobów, robią niespodzianki, odwiedzają. No tam się działo strasznie dużo dobra. I Basia też, dzielna dziewczyna, też przy bardzo takim wyraźnym wsparciu swojego brata. Myślę, że to w ogóle było coś niesamowitego, jak jej brat jej pomagał w całej tej historii. Bardzo walczyła o to, żeby być zdrowa. To była bardzo pobożna, taka czysta, wierząca dziewczyna. Zresztą, no, jak mówię, znaliśmy się długo, poznaliśmy się we wspólnocie modlitewnej, ale potem na różnych takich etapach drogi cały czas trzymaliśmy kontakt i też dzieliliśmy się i trudnościami, i takimi jakimiś jasnymi refleksami przeżywania wiary. Więc wiem o tym, że to była osoba naprawdę pobożna. I gdzieś w grudniu zadała mi pytanie, nie pierwszy raz, dlaczego Bóg nie chce mi uzdrowić? To wszystko jest fajnie, jak jest teoretycznie, nie? Na konferencji, na rekolekcjach na dobry początek. Ostatni raz widziałem Basię w Sylwestra, kiedy się pożegnaliśmy, i wtedy miałem takie wrażenie, że Basia już nie chce walczyć o zdrowie. I faktycznie po kilku tygodniach zmarła i ją pochowaliśmy. Nie, i ta historia nie ma takiego happy endu, że Pan Jezus ją wskrzesił. Nie, Basia umarła. Kilka tygodni temu byłem na jej grobie w Toruniu. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to jest dokładnie część pierwsza historii. Opowieść o stracie, o tym, że nie dzieje się według mojej myśli, o tym, że miało być inaczej, że tacy ludzie nie powinni cierpieć, o tym, że nie powinno być tyle smutku i zła i choroby w tym świecie. Ale jest druga część tej historii. Kłopot polega na tym, że wtedy, kiedy nas zalewa smutek, wtedy, kiedy budzimy się w tym buncie wobec zła i w konsekwencji szukamy kogoś, kogo można byłoby oskarżyć, a oskarżyć najłatwiej jest Boga, który, jak powiedziałem wcześniej, jest niewidzialny, zasadniczo milczący, więc raczej nam nie odpowie. Wtedy, kiedy ten bunt się w nas rodzi, nie widzimy tego, a trzeba, i to jest wyposażenie na drogę, spojrzeć z wiarą. Druga część historii może być po śmierci. Jeśli faktycznie wierzę temu, co Chrystus powiedział, to czeka mnie z Basią jeszcze całkiem długi czas przyjaźni. I to takiej, która wreszcie będzie w pełni. Takiej, która wreszcie będzie nasycona na różnych poziomach. Może nawet zatańczymy. Zresztą jakoś takiej to obiecywałem, więc wypadałoby wypełnić, jeśli do nieba trafię. Rozumiecie, że ta druga część historii to jest historia przeżyta z wiarą. Nie po prostu scenariusz filmów Hollywood. Niekiedy tak jak mówię, nigdy nie jesteśmy w stanie tego wymyślić. Niekiedy to się dzieje tutaj, niekiedy to się dzieje w sposób cudowny, niekiedy to się dzieje bardzo zaskakująco, ale też to, co nas czeka po śmierci, będzie wielkim zaskoczeniem. Jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bóg, który dopuszcza zło, dopuszcza je tylko dlatego, że nad nim panuje. Tylko dlatego, że nad nim panuje. I z pewnością jest kimś, kto powiedział: otrę wszelką łzę. I on dotrzyma obietnicy. On dotrzyma obietnicy. Kiedy mówi: zbieram twoje łzy jak w bukłaku, to mówi prawdę. Kiedy płacze u grobu Łazarza, naprawdę współczuje. I jest z nami w tych różnych wydarzeniach, które są miażdżące, które są rozrywające. Takie właśnie po ludzku koniec. Jeśli wierzysz w Boga prawdziwego, to tę historię jesteś w stanie przeżyć i przeżyć drugą część tej historii. I tutaj nie będzie rozczarowania. Natomiast jeśli twój Bóg to jest Bóg twoich oczekiwań, to skończysz na ciszy, która się rozlegnie po tym, jak wykrzyczysz pytanie dlaczego. To będzie finał. Natomiast jeśli twój Bóg jest Bogiem, który prawdziwie się objawił, to wtedy będziesz mógł usłyszeć odpowiedź. I w związku z tym chciałem was zostawić z zadaniem domowym. Chciałbym was prosić o to, żebyście poświęcili czas na to, żeby się zastanowić, jaki jest mój Bóg. Gdybyście komuś, nie księdzu, nie zakonnicy, nie w syndromie wiewiórki, mieli opowiedzieć o swoim Panu Bogu, to co byście o nim powiedzieli? Jaki on jest? Jakie ma cechy? Jakim go poznaliście? Jaki wam się pokazał w tym życiu, które już jest za wami? Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Są tylko szczere i nieszczere. Jeśli to sobie uświadomicie, jaki jest ten wasz Pan Bóg, bez względu na to, jaką będziecie mieli na jego temat opinię, że tak powiem, jaki ten obraz wam się będzie jawił. Może będzie taki, że jest zbyt odległy, że jest właśnie za bardzo niewidzialny, a może taki, że jest nieczuły, a może taki, że jest obojętny, a może taki, że wszystkim, ale nie mi, daje to, o co go proszą. I tak dalej, i tak dalej. A może wręcz przeciwnie, może jest cudowny i piękny, to nie chcę was profilować w tych odpowiedziach. Ale kiedy udzielicie sobie tej odpowiedzi, to opowiedzcie mu o tym i poproście o to, żebyście mogli go poznać takim, jakim jest. Swoimi słowami. Poproście go o to, żebyście mogli go poznać takim, jakim jest naprawdę. Żeby w waszym życiu tak działał, tak się objawiał, żebyście mogli poznać go prawdziwego, a nie żebyście byli zamknięci co do tego, co już o nim wiecie, czy wydaje się wam, że wiecie. Ale jeśli ktoś nie zrobi zadania domowego, to jutro też może przyjść. Zostańcie spokojni.